Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski.
Witamy Państwa bardzo serdecznie.
Klinika wiersza.
Poruszył mnie ostatnio krótki, czterowersowy liryk, którego autorem jest Dawid Maria Turoldo. Wiersz zatytułowany, a jakże, Poezja. I brzmi tak. Poezja jest naprawianiem świata po niszczącym dyskursie kupców. Wiersz ten jest jedną z setek definicji poezji. Trafną i niepokojącą. Nazwisko autora pewnie nic Państwu nie powie. Jeszcze nie tak dawno i mnie nic nie mówiło. A teraz proszę, elektryzuję. Powiedzmy zatem kilka słów o poecie, bo warto. Przywołam tutaj szkic Izabeli Rutkowskiej pod tytułem Turoldo, prorok i psalmista naszych czasów. Izabela Rutkowska jest również autorką przekładu wiersza, który Państwo usłyszeliście. A jeśli kto chce więcej wierszy Dawida Turoldo przeczytać, może sięgnąć do najnowszego numeru dwumiesięcznika literackiego Topos. Ale do rzeczy. Dawid Maria Turoldo urodził się w 1916 roku w wiosce Friuli, w ubogiej rodzinie, jako 9 z 10 braci. W wieku 13 lat zaczął formację w Zgromadzeniu Sług Maryi. W roku 1941 został przyjęty do ich zgromadzenia w Mediolanie, gdzie ukończył katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca, broniąc pracy z filozofii. Pracował w Niemczech, Anglii, 2 lata był we wspólnocie amerykańskiej. Miastem jego życia zawsze jednak był Mediolan i tam też został pochowany. Zmarł w 1992 roku w wieku 76 lat. Kim był? Kapłanem, ale też poetą, eseistą, dramaturgiem. Był teologiem nazywanym czasami niespokojnym sumieniem Kościoła, prorokiem naszych czasów. Zabierał głos w najważniejszych sprawach XX wieku. Już jako młody ksiądz tworzył w konspiracji pismo pod tytułem Człowiek, dając wyraz swym antynazistowskim poglądom. Potem pielgrzymował do miejsc naznaczonych Holokaustem. W jednym z utworów dotyczących II wojny światowej odnajdziemy nawet zamordowaną Warszawę i radio, które we Wrocławiu puszczało Lili Marlene. Podczas słynnej sprawy porwania Alda Moro chciał podjąć mediacji z czerwonymi brygadami. Wchodził w kontakt z Michałem Gorbaczowem, upominał Kościół Ameryki Łacińskiej za milczenie w sprawie zamordowanego przy ołtarzu biskupa Oscara Romero, beatyfikowanego w roku 2005. W latach 60. wraz z przyjaciółmi założył dom pomocy Emaus, służący wszystkim bez względu na wyznanie. Znany z głębokich rozmów z ateistami, z którymi znajdował wspólny język dzięki wspólnemu dziedzictwu literatury i sztuki. Bo to właśnie kulturę uznawał za miejsce współczesnego areopagu. Z powodu swoich bezkompromisowych wypowiedzi podejrzewany był przez jednych o sympatie prokomunistyczne, przez innych o zbyt daleko idący liberalizm. Dopiero w ostatnim roku życia został za swoją działalność uhonorowany nagrodą Giuseppego Lazzatti, a jak napisał potem kardynał Carlo Maria Martini, Kościół zbyt późno docenia swoich proroków. Myślę, że po tej bardzo zresztą skróconej i wybiórczo potraktowanej biografii poety zarysował się Państwu obraz kapłana bezkompromisowego i kontrowersyjnego, który mógłby powiedzieć: kłopoty to moja specjalność. Wracając do poezji i jej funkcji, Turoldo formułuje lapidarną tezę. Powtórzmy, poezja jest naprawianiem świata po niszczącym dyskursie kupców. Ale czy poezja ma taką moc? Czy ma moc przywracania równowagi światu, traktowanemu instrumentalnie, przedmiotowo, gdzie wszystko wydaje się być wystawione na sprzedaż, a on sam, świat, coraz bardziej przypomina monstrualny hipermarket, gdzie od rana do późnej nocy trwa fałszywe misterium kupowania i sprzedawania, wyceniania i przeceniania. Znajdujemy się, pisał gdzieś poeta Josif Brodski, na krawędzi gigantycznego osuwiska kulturowego. Człowiek niezdolny się wysłowić cofa się do czynu, ucieka się do przemocy, uzupełnia swoje słownictwo bronią zamiast przymiotnikiem. Więc i o takim aspekcie zubożania języka warto pamiętać. Spytam jeszcze raz, czy poezja zdoła naprawić świat po niszczącym dyskursie kupców? Czy raczej już została zmarginalizowana i odesłana do lamusa idei? Oto pyta nas włoski kapłan i poeta.
Skrzynka poetycka.
Z tej sentencji Turoldo możemy wywnioskować, że poezja jest, powinna być bezinteresowna. W przeciwieństwie do rozmowy czy techniki wabienia klientów przez kupców. Oczywiście pobrzmiewa w tej sentencji również aluzja do biblijnej sceny wypędzenia kupców ze świątyni przez rozgniewanego Chrystusa. Kupiec musi kłamać, albo przynajmniej koloryzować, żeby sprzedać swój towar. Czy poezja nie koloryzuje? Wielu pewnie stwierdzi, że tak, że przecież poeci upiększają świat. Czym więc różnią się od kupców? Otóż nie, poezja nie koloryzuje rzeczywistości, poezja nie upiększa, dobra poezja nie upiększa, poezja ewentualnie sublimuje, albo właśnie odziera ze sztukaterii. Poezja jest jedną z ostatnich przestrzeni wolności i prawdy, nie można na niej zarobić, ale jednocześnie jest czymś, co ma realny wpływ na nasze życie. Ja często powtarzałem, że no, poezja nie jest w stanie zmienić systemów politycznych, nie jest w stanie obalać tyranów, ale z jakiegoś powodu tyrani ci zawsze poetów i literatów się obawiali. Ma możliwość wpływania na pojedyncze życia, pojedyncze wrażliwości, pojedynczych ludzi i ma zdolność podsycania wolności w jednostce. A ta wolność i pewien krytycyzm myślenia, którego poezja uczy, w jakiejś skali masowej może być już groźny i mieć konsekwencje społeczne i polityczne. Więc nie byłbym tak radykalny, jak kiedyś bywałem, mówiąc o tym, że poezja nie ma żadnego znaczenia dla zbiorowości.
Bardzo mnie twoja wypowiedź ucieszyła, ponieważ wynika z niej, że poezja nie została zmarginalizowana i odesłana do lamusa idei. To poezja jest miejscem, gdzie idee powstają. Także cieszę się z twojej wypowiedzi, a też cieszę się z tego krótkiego wiersza Dawida Marii Turoldo i z tego odkrycia poetyckiego. Bo to zawsze jest wielka radość, wielkie święto, kiedy poznaje się nowego poetę i kiedy czyta się tak trafne, sensowne refleksje poetyckie.
W metaforze.
Wiecie państwo, czym są, czy kim są umrzyki? Ja też nie wiedziałem, dopóki nie przeczytałem wiersza Mirona Białoszewskiego pod tytułem Dziki kraj przyczyn z tomu Rachunek zachciankowy z 1959 roku. Krótki wiersz Białoszewskiego brzmi tak. Dziki kraj przyczyn. Rosnąć ma trawę. Trawa ma cerkiew. Cerkiew ma drabinkę. Drabinka nie ma noszonych umrzyków. Umrzyki nie rosną. Wiersz przypomina formułkę z elementarza Ala Makota. Ale czy rosnąć może mieć trawę? Dlaczego nie? Dlaczego rośnięcie ma być mniej ważne niż trawa? Bez rośnięcia trawy nie ma. Rośnięcie zrośnięte jest z trawą. Skoro jest rzeczownik, rośnięcie, to i samo rośnięcie jest namierzalne, dotykalne, obecne. Trawa ma cerkiew? Tak, ponieważ cerkiew stoi na terytorium trawy, na łące lub trawniku. Moglibyśmy za poetę dopowiedzieć, że i ptaki mają cerkiew, i słońce ma cerkiew, i deszcz. Cerkiew ma drabinkę. To sformułowanie nie jest już pod prąd naszym schematom myślenia i nazywania. Chociaż z perspektywy ptaka pewnie drabinka miałaby cerkiew, a nie cerkiew drabinkę. Drabinka nie ma noszonych umrzyków. Jak to rozumieć? To nie jest drabina Jakubowa. Ta nie prowadzi do nieba. Ta służy ewentualnie do naprawy gontu. Drabina Białoszewskiego nie prowadzi do nieba, ponieważ umrzyki nie rosną. Nasuwa się więc pytanie, co robią umrzyki? Umrzyki nie żyją. Ale ja się nie pytam, czego nie robią, albo trzymając się idiomatyki Białoszewskiego, czego nie mają umrzyki. Mnie interesuje, co mają. Umieranie? Nie, tego nawet umrzyki nie mają, bo umrzyki są martwe. Odpowiedź na pytanie, co robią, albo co mają umrzyki, jest przepastnie trudna. Nie żyją to żadna odpowiedź. To tylko stwierdzenie przeczące, a mnie nurtuje, co mają, a niczego nie mają umrzyki. Niewiara jest przepastnie trudnym rodzajem wiary. Ateista zmuszony jest wierzyć w coś, czego nie potrafi nazwać, na co nie ma słowa. Myśląc o życiu pośmiertnym, musi wierzyć w coś, czego nie ma.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
Jakiś czas temu czytaliśmy na antenie wiersz pana Artura Ketsa zatytułowany Zabrała mnie z sobą do miłości. Autor przesłał dwa kolejne wiersze, z których jeden nadaje się do odczytania, drugi nie. Ten drugi wydaje się być tekstem piosenki i to delikatnie mówiąc niezbyt wyszukanym tekstem. No ale skupmy się na samotnej dziewczynie, bo taki tytuł nosi wiersz pana Artura, który za chwilę odczytam. Przyznam się, że czytając wiersze naszego korespondenta przypomina mi się aura poezji, jakie pisuje się w bardzo młodym wieku, a które powstają pod wpływem potężnej fali emocji związanej albo z miłością, albo niechęcią, czy nienawiścią nawet. W takich tekstach emocje górują nad formą, niejako nie mieszczą się w wierszu, to one prowadzą autora, a nie na odwrót. Czy tak jest i tym razem? Autor kreśli obraz jakiejś dramatycznej sytuacji, którą oddają słowa krzyk w pierwszym wersie, lament w drugim, płacz w trzecim, a potem jest jeszcze trudniej, co autor usiłuje oddać powtarzalnością przymiotnika zły, a więc pojawiają się złe rzeczy, złe myśli, złe sny. No więc najpierw jest cierpienie tytułowej samotnej dziewczyny z powodu braku miłości, potem odejście w ciszy, w końcu zmartwychwstanie dla swojej miłości. Słowem, temat stary jak świat, ale cóż, wciąż nakłaniający kolejnych werterów do złapania za pióro, jak się mówiło kiedyś, a teraz do stukania w klawiaturę komputera. A oto poetycka opowieść naszego korespondenta Artura Ketsa o samotnej dziewczynie. Znowu słyszałem jej krzyk. Słyszałem jej lament. Płakała głośno gdzieś w oddali. Bezbronna była i nieruchoma. Cierpiała i chciała umierać. Bez miłości nie mogła żyć. Nie mogła wstać i zrobić kroku. Słyszała tylko same złe rzeczy. Do jej głowy przychodziły złe myśli. Kładąc się spać, odpływała na dłużej. Nie mogła się szybko obudzić. Cały czas śniła złe sny. Nazajutrz, gdy wszyscy już wstali, odeszła w ciszy i zmartwychwstała, by znów żyć dla swojej miłości.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Adam Mickiewicz, Dobranoc. Tomik sonetów, wydany w Moskwie w roku 1826, mieścił przeszło 20 wierszy miłosnych, niosących echa romansów odeskich. Jak pisał Juliusz Kleiner, częścią przemawiając istotnym głosem serca, częścią tonem salowych igraszek i wielkoświatowej zmysłowości. Jakkolwiek było, dzisiaj przemawiają one artystycznym wdziękiem, poetyckim kunsztem i czułością wymieszaną z subtelnym poczuciem humoru. Jako ciekawostkę warto podać, że sonet Dobranoc jak i następujące przed nim i po nim w książkowym wydaniu sonety Dzień dobry i Dobry wieczór budziły swym realizmem erotycznym zgorszenie ówczesnych recenzentów, a dzisiaj cóż? Dzisiaj nasza wrażliwość jest bardzo, bardzo przytępiona śmiałymi obrazami, które na każdym kroku serwuje nam nie tylko kultura, ale po prostu szeroko pojęta rzeczywistość medialna. I jesteśmy skłonni widzieć w mickiewiczowskich porywach poczciwy, miłosny landschaft. Jeśli tak jest, to wielka szkoda. Bo w sonecie Dobranoc tkliwość serdeczna splata się z namiętnością zmysłów i wprost czaruje lekkością i urodą sytuacji. Sonet Adama Mickiewicza czyta Jarosław Tyrański. Tuż po lekturze usłyszycie Państwo ten sam wiersz zaśpiewany przez Czesława Niemena z towarzyszeniem zespołu kompozytora Andrzeja Kurlewicza.
Adam Mickiewicz. Dobranoc. Dobranoc. Już dziś więcej nie będziemy bawili. Niech snu anioł modrymi skrzydły cię otoczy. Dobranoc. Niech odpoczną po łzach twoje oczy. Dobranoc. Niech się serce pokojem zasili. Dobranoc. Z każdej ze mną przemówionej chwili niech zostanie dźwięk jakiś cichy i uroczy. Niech gra w twoim uchu, a gdy myśl zamroczy, niech się mój obraz sennym źrenicą przymili. Dobranoc. Obróć jeszcze raz na mnie oczęta. Pozwól lica. Dobranoc. Chcesz na sługi klasnąć? Daj mi pierś ucałować. Dobranoc zapięta. Dobranoc. Już uciekłaś i drzwi chcesz zatrzasnąć. Dobranoc ci przez klamkę niestety zamknięta. Powtarzając dobranoc, nie dałbym ci zasnąć.
Dobranoc, już dziś więcej nie będziemy bawili. Niech anioł snu modrymi skrzydły cię otoczy. Dobranoc, niech odpoczną po łzach twoje oczy. Dobranoc, niech cię serce pokojem zasili. Dobranoc, w każdej ze mną przemówionej chwili niech dźwięk zostanie jakiś cichy i uroczy. Niech gra w twoim uchu i gdy myśl zamroczy, niech obraz mój się sennym źrenicą przymili. Dobranoc, obróć jeszcze raz na mnie oczęta. Dobranoc, pozwól lica, chcesz na sługi klasnąć. Daj pierś mi ucałować. Dobranoc, zapięta. Dobranoc, już uciekłaś i drzwi chcesz zatrzasnąć. Dobranoc ci przez klamkę niestety zamknięta. Dobranoc powtarzając, nie dałbym ci zasnąć.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.